od co najmniej 2 lat była sparaliżowana i przykuta do łóżka. Dbała o nią zaledwie 11-letnia córka. To ona karmiła chorą matkę i pomagała jej we wszystkich zabiegach higienicznych. Na męża nie miała co liczyć. Po utracie pracy rozpił się, groził rodzinie śmiercią i sprowadzał do domu liczne kochanki. Coraz bardziej się go bała. Jak miała ochronić siebie i dziecko, skoro nie była w stanie dźwignąć się z łóżka? Z pomocą ruszyli sąsiedzi. Miała stukać w ścianę za każdym razem, kiedy poczuje zagrożenie. Ale czy to wystarczy, by uciec od zła żyjącego w jej domu? Wiek oraz dane personalne osób przedstawionych w materiale mogą odbiegać od stanu faktycznego. Ma to bezpośredni związek z okrojonym materiałem opisującym minione wydarzenia. Nie znaczy to, że opisywana przeze mnie historia nie jest autentyczna. Wszystkie przedstawione przeze mnie wydarzenia miały miejsce w prawdziwym życiu. Jedynie detale mogły ulec modyfikacji i przekłamaniu ze względu na upływ czasu. Chociaż dołożę wszelkiego wysiłku, żeby zweryfikować wszystkie dane najdokładniej jak się da. Dzisiejsza historia ma w sobie wiele niejasności i wiele pytań, na które nie ma jednej, stuprocentowo pewnej odpowiedzi. Jest to jednak jedna z tych opowieści, która wywołuje u mnie frustrację, złość i takie poczucie głębokiej niesprawiedliwości. Chociaż zawsze staram się trzymać swoje emocje na wodzy przy opracowaniu wszystkich spraw kryminalnych i wydawało mi się, że jestem na to uodporniona. Oczywiście dzisiaj też postaram się zachować spokój i obiektywizm, jednak to ogarniające mnie poczucie krzywdy co najmniej 2 jednostek, w tym jednego dziecka, zmotywowało mnie do tego, żeby opowiedzieć Wam o wydarzeniach, które miały miejsce pod koniec 1931 roku w Warszawie przy ulicy Wygoda 6. Z tego, co się zorientowałam, to ulica chyba nadal istnieje, ale wygląda już zupełnie inaczej niż przed 100 laty. Zapraszam Was na opowieść o sparaliżowanej żonie, głodującym dziecku i chorobie alkoholowej, która doprowadziła do okropnej tragedii. Józef i Maria Jabłońscy pobrali się w 1914 roku. Józef był z zawodu piekarzem, podobno dość dobrze znającym się na swoim fachu, a dzięki temu zarabiającym przyzwoite pieniądze. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do zaślubin, jednak ogólne doniesienia twierdzą, że małżeństwo Jabłońskich było zgodne i żyło ze sobą w takiej, można powiedzieć, harmonii. Kiedy w lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa, para małżeńska wyjechała do Rosji, prawdopodobnie za chlebem. Niewiele wiadomo na temat dzieci Jabłońskich. Czy Maria zachodziła w ciążę, czy rodziła dzieci, które niestety nie przeżyły okresu niemowlęcego, czy po prostu małżeństwo miało duże problemy z płodnością. Możemy założyć, że ta ostatnia opcja jest bardzo prawdopodobna, bowiem źródła mówią, że para małżeńska doczekała się zaledwie jednego dziecka, które przyszło na świat w 1920 roku. I była to córeczka. Łatwo tutaj obliczyć, że skoro dziecko urodziło się w 1920 roku, to było to już 6 lat po zawarciu związku małżeńskiego. W tamtych czasach to raczej nie było standardem. Jeżeli nie jest to Wasz pierwszy materiał na moim kanale, to zapewne już doskonale wiecie, jak ta sytuacja wówczas wyglądała. Ale jeżeli nie wiecie, to tak pokrótce informuję, że dzieci pojawiały się zwykle już w pierwszym roku po zawarciu związku małżeńskiego. Czasem nawet ten związek małżeński zawierany był właśnie ze względu na niespodziewaną ciążę wybranki. A jeżeli jakaś para miała pecha, to dziecko pojawiało się już w 2 roku po zaślubinach. Nie oznaczało to jeszcze, że wszystkie z dzieci, które przyszły na świat, doczekały wieku nastoletniego albo chociażby późno dziecięcego. Były to czasy, w których naprawdę ogromna liczba dzieci po prostu umierała, nierzadko w okresie niemowlęcym. ale jednak jedno jest tutaj pewne. Jeżeli przez kilka lat dzieci się nie rodziły, to znaczyło, że coś w tym związku małżeńskim musi być nie tak. I być może właśnie taka sytuacja miała miejsce u Jabłońskich, bowiem Janinka, która urodziła się w 1920 roku, była prawdopodobnie jedynym dzieckiem pary. Nie tylko tym, które pierwsze przyszło na świat, ale Maria Jabłońska już nigdy żadnego dziecka na świat nie wydała. Ale oczywiście nie ma tutaj pewności, czy dziewczynka nie była po prostu jedynym dzieckiem, któremu udało się przeżyć, bo tutaj nie udało mi się dotrzeć do dokumentów z tamtych czasów, nie udało mi się odnaleźć żadnych aktów urodzeń, więc musimy tutaj polegać na tym, co po prostu wiemy z prasy, czy też z relacji świadków. Czy z powodu narodzin dziecka, czy też z powodu zakończenia wojny, a być może z obu tych powodów, Jabłońscy postanowili wrócić z obczyzny już 2 lata później, w roku 1922. Osiedlili się w Warszawie przy ulicy Wygoda 6. Źródła mówią, że był to domek, ale nawet jeżeli był to domek, to zapewne jakiś wielorodzinny. Bo z całą pewnością Jabłońscy mieli za ścianą sąsiadów i to nie jednych. Jak dokładnie wyglądało ich życie po powrocie do kraju, to nie mogę wam powiedzieć, bowiem pomiędzy rokiem 1922 a 1928 powstała ogromna luka czasowa. Jedyne co wiadome w tej sprawie to to, że na początku to życie Jabłońskich niewiele odbiegało od życia warszawskiej klasy robotniczej, a niektóre źródła twierdzą nawet, że klasy średniej, no bo Józef był naprawdę dobrym fachowcem. On nie musiał się martwić o pracę, praca znajdowała go sama. Dzięki temu też 3-osobowa rodzina żyła na dość dobrym poziomie materialnym, mimo że Maria, zgodnie z panującymi standardami, była typową żoną, która nie pracowała zawodowo i zajmowała się po prostu domem i dzieckiem. W pewnym momencie w życiu Jabłońskiego doszło do pewnych perturbacji, bo chociaż nadal pracował jako piekarz, to nie wiadomo za bardzo dlaczego, ale z tej pracy został w końcu zwolniony. Kiedy doszło do utraty pracy, to jest kwestia sporna, bo jedne źródła mówią tutaj o 1928 roku, inne o 1929 roku, a jeszcze inne albo zupełnie nie precyzują, kiedy miało miejsce to wydarzenie, albo wręcz uważają, że to było dużo, dużo wcześniej, bo w roku 1926. Możemy przeczytać, że powodem zwolnienia było pijaństwo mężczyzny. I tutaj znowu inne dzienniki z kolei twierdzą, że mężczyzna no może i rzeczywiście sięgał po napoje wysokoprocentowe, ale właśnie dlatego, że załamał się po utracie pracy. Wcześniej wcale nie pił jakoś wyjątkowo dużo, a już na pewno nie przekraczał tych ogólnie przyjętych standardów. Jeżeli chcecie znać tutaj moje zdanie, bo powiem wam szczerze, że tutaj naprawdę było wiele rozbieżności i ciężko uznać, co było prawdą autentyczną, tak sobie powiedzmy, to ja jestem skłonna uwierzyć, że to zamiłowanie do wódki faktycznie mogło przyczynić się do zwolnienia Jabłońskiego. Bo nikt nie staje się alkoholikiem z dnia na dzień. A podobno Jabłoński od razu po stracie pracy zaczął dawać w palnik i to tak naprawdę porządnie. I nie to, że mężczyzna nie mógł znaleźć żadnej pracy, bo mógł. Był naprawdę bardzo zdolnym piekarzem. Ale nawet jeżeli zostawił po sobie jakąś niepochlebną reputację czy opinię i nie mógł znaleźć pracy w zawodzie, to według doniesień nie raz i nie dwa udało mu się podłapać coś dorywczo. Może już nie w zawodzie piekarza, ale chociażby w zawodzie robotnika czy pomocnika na budowie. Fucha nijak się tu miała do wyuczonego przez Józefa zawodu, ale jak się nie ma, co się lubi, no to wiadomo. Ale Józef nigdzie nie zagrzał miejsca zbyt długo, a wszystkie zarobione pieniądze przepijał. A przynajmniej taka jest główna narracja dzienników i tak o Jabłońskim wypowiadają się jego sąsiedzi. Dlatego też, chociaż nie mamy pełnego obrazu tej historii, wydaje mi się, że choroba alkoholowa Józefa musiała pogłębiać się już od wielu, wielu lat. To nie był efekt kilku miesięcy picia. Zwłaszcza, że podobno wódka poczyniła już jakieś zmiany w mózgu mężczyzny. oczywiście nie stwierdzone za pomocą rezonansu magnetycznego, bo takowego oczywiście wtedy nie było, ale świadkowie donosili, że mężczyzna stał się naprawdę agresywny, dziwny i taki, można powiedzieć, wręcz dziki. Gdyby chodziło tutaj jedynie o utratę posady, to najpewniej Józef byłby w stanie zrezygnować z nałogu, gdyby nie był on zaawansowany w momencie, kiedy uzyskał jakiekolwiek zatrudnienie, a nie potrafił tego zrobić. Wydaje mi się więc, że te ciągoty do alkoholu musiały już jednak rozwijać się przez wiele, wiele lat. Zwłaszcza, że są też inne dowody świadczące o tym, że mężczyzna lubił taki hulaszczy tryb życia i to nie od 2 czy 3 lat, ale od zawsze. Tym dowodem jest chociażby kondycja fizyczna Marii Jabłońskiej, która była kobietą sparaliżowaną. Ale co ważne, Maria nie była sparaliżowana na samym początku małżeństwa. Kiedy kobieta wychodziła za mąż, była zwyczajną, zdrową kobietą w młodym wieku. Jedyne, co ją wyróżniało na tle innych, to spokój i opanowanie. Ale są to raczej cechy bardziej pozytywne niż negatywne. Bo Maria rzeczywiście była bardzo cicha, nigdy na nic nikomu się nie skarżyła i starała się nawet nie wchodzić nikomu w drogę. Zawsze we wszystkim widziała dobrą stronę. Nie chciała się nikomu narzucać, starała się nie mówić o swoich problemach. Myślę, że wiecie, jaki typ osoby mam tutaj na myśli. Jej stan zdrowotny był też w dobrym stanie, była w dobrej kondycji fizycznej. Nic złego się tutaj z nią nie działo. Dopiero w roku 1928 lub w roku 1929 doszło do paraliżu obu nóg. Okoliczności, w jakich pojawiła się niepełnosprawność kobiety, też nie są do końca jasne. Każda znana ewentualność mówi jednak o tym, że to właśnie Józef był odpowiedzialny za paraliż swojej żony albo w stopniu pośrednim, albo nawet bezpośrednim. Przedstawię Wam tutaj wszystkie rewelacje, jakie pojawiły się w prasie naokoło tej historii, ponieważ nie sposób tutaj dociec, która z nich jest tą prawdziwą. Będziemy tutaj więc musieli zdać się na nasz własny osąd i jakieś wewnętrzne przeczucia. Wiem, że jest to dalekie od obiektywizmu i powinnam Wam podawać same suche, rzetelne fakty, ale naprawdę wokoło tej historii narodziło się tyle plotek i tyle niepotwierdzonych spekulacji, że głowa mała. A ponieważ nie jestem w stanie zweryfikować, co tutaj było prawdą, to opowiem Wam o wszystkich możliwościach, bo któraś z nich musiała stać chociaż blisko prawdy. Początkowo prasa informowała, że niedowład kończyn Marii Jabłońskiej spowodowała niesprecyzowana choroba neurologiczna lub po prostu dolegliwość określana tam przez prasę jako choroba nerwowa. Bezwład kończyn miał być następstwem długofalowego stresu, na który Józef naraził swoją małżonkę. Czyli mówiąc wprost, facet urządzał tak ogromne awantury, że organizm kobiety na skutek zaburzeń psychicznych i takiego długofalowego stresu w konsekwencji doprowadził do jej niepełnosprawności. Aby być pewnym, że taka ewentualność była możliwa, to chyba musielibyśmy się skonsultować tutaj z jakimś biegłym lekarzem, psychiatrą plus dodatkowo chyba neurologiem. Nie wiem, czy na skutek zaburzeń psychicznych czy długofalowego stresu w konsekwencji można nabawić się paraliżu nóg. Bo tutaj nie chodziło o to, że Maria leżała w łóżku, bo nie mogła wstać, nie miała siły. Wiecie, jak czasami bywa w przypadkach depresji czy innych zaburzeń, tylko po prostu faktycznie nastąpił tutaj paraliż kończyn dolnych. Ale taka hipoteza w prasie się pojawiała, więc i ja ją Wam tutaj przedstawiam. Natomiast osobiście uważam, że ta wersja jest najmniej prawdopodobna. Druga wersja była taka, iż paraliż nóg faktycznie był następstwem choroby, jednak nie był to żaden rozstrój nerwowy, ale po prostu postępująca przez lata choroba weneryczna, najprawdopodobniej kiła. To by znaczyło, że Józef od lat musiałby zdradzać swoją małżonkę, w konsekwencji przekazując jej nieprzyjemną chorobę. A przynajmniej tak się uważa, że to właśnie Józef przekazał małżonce kiłę, no bo skąd kobieta miałaby chorować na syfilis? Tej wersji nie da się jednak zweryfikować, bo nie ma żadnych rzetelnych, ani też tych mniej rzetelnych danych, które informowałyby nas tutaj o chorobie wenerycznej Józefa. Nie przeprowadzono żadnych badań lekarskich, a sam Józef albo nie został w tym temacie zapytany, albo też nie zdecydowano się tutaj ujawnić, co mężczyzna miał na ten temat do powiedzenia. Ale to, że to właśnie Józef przekazał żonie kłopotliwą chorobę, to jest jak najbardziej wiarygodna wersja. Bo Jabłoński kochanek miał sporo. W tym nawet jedną 77-letnią. Ale wszystkie kochanki, o których mi tutaj wiadomo, to kobiety, które nawiązały znajomość z Józefem mniej więcej od 1926 czy 1927 roku. Czy Józef zdradzał Marię wcześniej, czy też nie, to niestety tutaj nie wiadomo. Ale bazując na tym, że te kochanki jednak miał i one mogły go czymś zarazić, to czy też Józef mógł nieświadomie przekazać syfilis swojej małżonce? Mógł, ale to musiałoby nastąpić na długo, długo przed paraliżem kończyn Marii. Zawsze staram się podkreślać w swoich materiałach, że nie jestem lekarzem, ale bazuję na informacjach, które są dostępne w internecie. Jeżeli informacje te są błędne, to oczywiście proszę skorygujcie mnie w komentarzach, ja się kompletnie nie obrażę. Ale bazując na tym, co przeczytałam, to nieleczona kiła może w konsekwencji doprowadzić do zaników mięśniowych, a te z kolei mogły spowodować problemy z chodzeniem. Za prawdziwością tej teorii przemawiają również problemy z płodnością, z którymi borykała się para. Nieleczona kiła może doprowadzić do przedwczesnych porodów, poronień, a jeśli nawet dziecku udało się przyjść na świat, to często umierało już po kilku dniach. A jak już powiedziałam, to Jabłońscy na przełomie praktycznie 20 lat małżeństwa doczekali się jedynie jednej córki. Oczywiście raz jeszcze tutaj podkreślam, że są to jedynie niepotwierdzone spekulacje, aczkolwiek szukam tutaj wszystkich argumentów, które mogłyby nam potwierdzić albo obalić daną teorię. A ta teoria z syfilisem wydaje się być dość prawdopodobna. Ale jest jeszcze jedna ewentualność, która co prawda nie pojawiła się w prasie, ale przyszła mi na myśl. Bo Maria tak naprawdę mogła ulec zakażeniu jeszcze na długo przed poznaniem swojego męża. I niekoniecznie prądki kiły musiały jej zostać przekazane przez stosunek seksualny. Bo Maria mogła już przyjść na świat jako dziecko z kiłą wrodzoną. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to, jak postępowała choroba Marii, to tak mogło też być, bo dane mówią, że połowa dzieci, które uległy zakażeniu jeszcze w łożysku matki, ma niemal bezobjawowy przebieg choroby. Dopiero z czasem pojawiają się zaburzenia kostne, zmiany w stawach kolanowych oraz objawy ze strony układu nerwowego, takie jak chociażby porażenie postępujące. Oczywiście to nie są jedyne objawy, jakie występują przy zaawansowanej kile wrodzonej, ale skupiam się tylko na tych objawach, które pasowałyby do stanu fizycznego Marii Jabłońskiej. Według dostępnych informacji, to po 20 lub 30 latach od zarażenia nieleczona kiła może doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego, co tutaj właśnie mogłoby tłumaczyć ten nagły paraliż, który wystąpił u Marii. Dane nie precyzują, w jakim dokładnie wieku była kobieta, ale gdzieś tam pojawiła się informacja, że Jabłońska dobiegała już 40. To mi się trochę kłóci z tymi objawami, które miały się pojawić pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Bo czy kobieta przeżyłaby aż tyle lat z nieleczonym syfilisem bez żadnych większych objawów? A może jednak faktycznie uległa zakażeniu na dalszym etapie swojego życia? Z uwagi na brak dostatecznej wiedzy medycznej nie wypowiem się w tym temacie, bo nie chciałabym Was tutaj wprowadzać w błąd. Ale powikłania po zarażeniu prądkami kiły są moim zdaniem bardzo sensownym wyjaśnieniem kondycji fizycznej kobiety. Bez znaczenia już, czy to był prezent przekazany jej przez ślubnego, czy też Maria zaraziła się od kogoś innego, bądź też urodziła się już z kiłą wrodzoną. Ale jest jeszcze trzecia teoria, równie prawdopodobna, mówiąca, że ten niedowład kończyn Marii powstał na skutek ciężkiego pobicia. Józef miał znęcać się nad żoną, a kobieta niejednokrotnie była hospitalizowana. Według tych doniesień to raz pobicie miało być aż tak brutalne, że przerwało lub naderwało kręgi w kręgosłupie, co doprowadziło do niepełnosprawności. Co przemawia za tą teorią? Dużo poświadkowie donosili, że w domu Jabłońskich dochodziło do aktów agresji. Rodzina Marii, dowiedziawszy się o jej ciężkim paraliżu, chciała nawet zabrać kobietę do siebie, jednak ta z niewiadomych przyczyn miała odmawiać. Decyzja najbliższych osób mogła być podyktowana postępującą agresją Józefa. Wcześniej nikt nie przypuszczał, że kobieta może doznać tak rozległych obrażeń z ręki męża. Jednak kiedy okazało się, że kobieta została doprowadzona do trwałej niepełnosprawności, rodzina postanowiła interweniować. Ale to jest taki argument, który ma swoje dwie strony, bo sytuacja jest jak najbardziej prawdopodobna. Być może małżonek skrzywdził Marię i doprowadził ją do trwałego kalectwa, dlatego też rodzina postanowiła ratować ją z opresji, ale też tak naprawdę ta propozycja ze strony rodziny Jabłońskiej wcale nie musiała być powiązana jedynie z agresją Józefa. Mogła, ale nie musiała, podkreślam, bo rodzina mogła zaniepokoić się stanem swojej krewnej po prostu z uwagi na jej niedyspozycję, na jej niepełnosprawność. Bez względu na to, w jakich okolicznościach doszło do paraliżu. Więc to zainteresowanie mogło być takim argumentem przemawiającym za tą teorią, w której to mąż doprowadził Marię do trwałego kalectwa, ale też, umówmy się, nie musi. To mogła być po prostu zwyczajna troska rodziny, wynikająca z faktu, że no mąż jest jaki jest, żoną się raczej nie zajmował, no to rodzina chciała pomóc swojej krewnej. Każda z tych trzech teorii pojawiała się w prasie. Nie wiem, która z nich przemawia do Was najbardziej. Ja jednak skłaniałabym się tutaj chyba ku wersji z nieleczoną kiłą, bo zachowując obiektywizm, to była to najczęściej pojawiająca się w prasie teoria dotycząca tych przyczyn niepełnosprawności Marii. Dlaczego ma to znaczenie i czemu tak się nad tym rozwodzę? Bo wbrew pozorom, to w jakich okolicznościach doszło do paraliżu kończyn dolnych, obrazuje nam tutaj, w jakich warunkach żyła rodzina Jabłońskich. A jak sami słyszycie, to kolorowo raczej nie było. Mąż alkoholik, awanturnik o ciężkiej ręce, terroryzował swoją rodzinę i prawdopodobnie mógł być odpowiedzialny za kalectwo Marii. To też nam pokazuje, jakim człowiekiem był Józef. Bo jeżeli faktycznie to on pobił swoją żonę tak dotkliwie, że kobieta stała się inwalidką, to rysowałoby nam tutaj obraz osoby bezwzględnej, tyranizującej, bez żadnych skrupułów i empatii. A tak właśnie prasa lubiła rysować postać Jabłońskiego. Być może właśnie też dlatego pojawiła się ta trzecia teoria związana z ciężkim pobiciem. Osobiście wydaje mi się, że jednak ta druga opcja z kiłą, z syfilisem jest tutaj najbardziej prawdopodobna. Ale to już pozostawiam oczywiście waszemu osądowi. Nie wiadomo w sumie dlaczego, ale Jabłońska nie zdecydowała się na ucieczkę od męża, mimo że miała taką okazję. Przekonała swoją rodzinę, że jej obowiązkiem jest zostać przy mężu. Ten upór kobiety był zadziwiający, ponieważ jako osoba w połowie sparaliżowana była przykuta do łóżka i tak naprawdę zdana na łaskę męża. Nie była w stanie obronić się przed agresorem i tylko biernie patrzyła na poczynania swojego ślubnego. A Józef podobno sobie nie próżnował. Nie tylko pił jak szalony, a jak na wódeczkę zabrakło, to oczywiście wyprzedawał wszystkie wartościowe rzeczy z mieszkania, ale również sprowadzał do domu kochanki, z którymi odbywał stosunki seksualne na oczach swojej żony. A pamiętajmy, że w środku tej całej chorej sytuacji było również 11-letnie dziecko. Córka Jabłońskich nie dojadała, chodziła brudna i gdyby nie zainteresowanie sąsiadów, to nie wiadomo, jak potoczyłyby się jej losy. Bo w całym tym bałaganie należy przyznać, że sąsiedzi Jabłońskich stanęli na wysokości zadania. Dokarmiali dziewczynkę, dbali o nią, doglądali jej matki i ogólnie rzecz ujmując, to pomagali jak tylko mogli. I zaraz pewnie ktoś odezwie się tutaj, że no tak, pomagali, ale o takiej sytuacji, tej ciężkiej sytuacji Jabłońskich, to jednak odpowiednich służb nie powiadomili. I nie żem tutaj broniła sąsiedztwa Jabłońskich, ale spieszę tutaj wyjaśnić, że w tamtych czasach wcale tak łatwo nie było, żeby odebrać dziecko rodzinie. Jeżeli ktoś z Was pamięta opowiadaną przeze mnie historię chłopca porzuconego przez rodziców, to być może przypomina sobie, że rodzice, nawet jeżeli nie chcieli zajmować się swoim dzieckiem i mówili o tym naprawdę głośno, to i tak mieli prawny obowiązek, by zapewnić dziecku wikt i opierunek. Mogli oddać dziecko na wychowanie, oczywiście, ale też oni za to wychowanie płacili. Dzieci odbierano dopiero w naprawdę ekstremalnych sytuacjach. Ponadto Maria również musiałaby tutaj zeznawać przeciwko swojemu mężowi. A prawdopodobnie nie chciała. A przynajmniej do takich wniosków możemy tutaj dojść, bazując na informacji, że kobieta odrzuciła pomoc zaoferowaną jej przez rodzinę. Jeżeli też założymy, że kobieta faktycznie chorowała na kiłę i to taką zaawansowaną, to istniała również szansa, że choroba zaatakowała nie tylko jej układ nerwowy, ale również doszło do zmian w psychice i mózgu. Tutaj też odsyłam Was do historii księdza Kopacza, lwowskiego księdza, który dokonał morderstwa, ponieważ na podstawie jego historii możemy bardzo dobrze zobrazować sobie, jak ta nieleczona kiła wpływa również na psychikę. Maria mogła być już zupełnie inną osobą niż przed laty. Mogła nie myśleć racjonalnie lub też najzwyczajniej w świecie martwiła się, że jako osoba niepełnosprawna nie będzie w stanie zarobić na siebie i córkę. Rodzina co prawda zaoferowała pomoc, ale co jak z tej pomocy by się wycofała? Józef był jaki był. Pieniądze przepijał, ale czasem coś tam do domu kupił i dziecko nakarmił. Kto kiedykolwiek był w toksycznej relacji, ten zapewne tutaj zrozumie, że wcale nie tak łatwo jest odciąć się od starego życia. Kiedyś Józef był dla niej dobry. Dobrze zarabiał, utrzymywał rodzinę, utrzymywał dom, więc niewykluczone, że przecież jeszcze wszystko się ułoży, może rzuci nauk i wszystko będzie tak jak dawniej. Oczywiście ja Wam tutaj pokazuję, jak na to wszystko mogła patrzeć Maria. Zwłaszcza jak dołożymy tutaj informację o tym, że była to kobieta naprawdę cicha, taka niepewna siebie, zamknięta w sobie, która raczej nie chciała się dzielić swoimi problemami ze światem. Gdzieś między wierszami wyczytałam również, że to nie tyle sama Maria nie chciała odejść od męża, co mężczyzna po prostu jej tego zabronił. Miał czuć satysfakcję, patrząc na cierpienie żony. Ale ta wersja zakładała, że para posiadała jeszcze jedno dziecko, starszą, zamężną już córkę. Więc nie wiem, na ile były to fakty odkryte po czasie, a na ile zwykłe plotki. Osobiście ciężko mi uwierzyć, by para posiadała dorosłą córkę, skoro swój związek zalegalizowała dopiero w 1914 roku. Oczywiście nie wyklucza to tego, że dziecko mogło przyjść na świat jeszcze przed ślubem, albo że Maria miała po prostu nieślubną córkę z jakiegoś poprzedniego związku, ale nie chcę tutaj za bardzo komplikować tej i tak już zawiłej historii. Te informacje o tym sadyzmie Jabłońskiego pojawiły się zresztą bardzo, bardzo późno, już na końcowym etapie historii, można powiedzieć, więc osobiście wydaje mi się, że to były takie plotki, które powstały na skutek przekazywania sobie historii z ust do ust. A wiadomo, jak to jest podczas przekazywania sobie różnych historii, które wydarzyły się w naszym obrębie. Ktoś coś doda od siebie, przekaże to dalej, ta osoba znowu to przekaże dalej, dodając coś od siebie. I tak zmienia się całkowicie obraz sytuacji i wydarzeń, które miały miejsce. Niewykluczone, że tutaj postanowiono zrobić z Józefa takiego potwora. Nie znaczyło to jeszcze, że mężczyzna był krystaliczny, ale czy był aż takim potworem? No nie wiem, kwestia dyskusyjna. Pomimo tej wiary Marii, to nic nie ulegało poprawie. Prawdopodobnie któryś z sąsiadów zapewnił małej Jance dostęp do jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Źródła donoszą, że dziecko raz dziennie mogło udać się do stacjonującego nieopodal oddziału wojskowego, gdzie nieodpłatnie częstowano ją talerzem zupy. Czasem dziewczynce udało się nawet zabrać nieco wywaru do domu, jednak oczywiście nie dla siebie, a dla matki, którą później tą zupą karmiła. Bo to właśnie 11-latka dbała o matkę. Dbała, by ta jadła jakiekolwiek posiłki, myła ją i stawała w jej obronie, kiedy pijany ojciec wracał do domu. Podobno dość skutecznie, bo choć Józef do najprzyjemniejszych ludzi nie należał, to do córki miał jakąś słabość. Prawdopodobnie pomimo choroby alkoholowej, pomimo wybrania ścieżki życiowej, gdzie dziecko nie jest priorytetem, to Józef bardzo kochał Jankę. I raz jeszcze podkreślam, że tutaj nie mam zamiaru wybielać mężczyzny. Po prostu doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nic w życiu nie jest czarno-białe. Nie ma żadnych dowodów, żadnych zeznań, nawet żadnych poszlak, które mówiłyby o tym, że mężczyzna stosował jakąkolwiek przemoc fizyczną względem małoletniej córki. Co jeszcze oczywiście nie znaczyło, że był ojcem rogu, ale jednak na dziecko ręki nie podnosił. Wręcz przeciwnie, bo obecność dziewczynki potrafiła go uspokoić. Pod koniec roku 1931, mniej więcej na przełomie listopada i grudnia, Jabłoński wpadł w taką furię, że zacisnął swojej żonie dłonie na szyi, próbując po prostu ją udusić. Wtedy właśnie Janka uratowała matce życie. Rzuciła się na kolana, uczepiła się spodni ojca i zaczęła go błagać, by w końcu się opamiętał, by darował matce życie. Reakcja dziewczynki rzeczywiście otrzeźwiła mężczyznę, który najwidoczniej zdał sobie sprawę z tego, co właściwie robi. Albo po prostu nie chciał tego robić na oczach dziecka. Zwolnił uścisk, a Maria mogła zaczerpnąć powietrza. Jednak ta sytuacja uświadomiła jej, że tak naprawdę jej mąż jest zdolny do wszystkiego. I skoro już raz próbował ją zabić, to może spróbować znowu. Jabłońska, która jak wiemy żyła w bardzo dobrych relacjach z sąsiadami, opowiedziała im o całym zajściu. Ponieważ z uwagi na swoją niepełnosprawność nie potrafiła uciec przed napastnikiem, umówiła się, że jeżeli sytuacja kiedykolwiek się powtórzy, to zacznie mocno uderzać w ścianę, tak by zaalarmować wszystkich, że jej życie jest tutaj zagrożone. Mieszkańcy budynku potwierdzili, że jak tylko usłyszą niepokojące odgłosy, to natychmiast ruszą jej na pomoc. Ale na samych zapewnieniach nie poprzestali. Być może pamiętacie, jak wspomniałam o kochankach, które Józef sprowadzał do siebie do domu. Jedną z nich była niejaka Karwatówna. I tutaj znowu nie do końca jasne jest, kim była owa kobieta, bowiem jedne źródła mówią, że była to 27-latka, która była taką towarzyszką Jabłońskiego w jego libacjach alkoholowych. Inne z kolei twierdzą, że była to wspomniana wcześniej 77-latka. Tutaj zawierzę tej drugiej wersji, chociaż oczywiście posiadanie młodszej kochanki miałoby więcej sensu. Ale w prasie pojawił się dokładny rysopis Karwatówny. Co prawda nie uwzględniał on jej wieku, ale według opisu miała to być garbata, bezzębna, siwa kobieta. Oczywiście utrata uzębienia może przytrafić się w każdym wieku. Jednak mimo wszystko przedstawiona charakterystyka bardziej pasuje mi do osoby po 70 roku życia. Założę więc, że kochanka Jabłońskiego, ta główna kochanka, bo było ich więcej, była pomiędzy 70 a 80 rokiem życia. Dla porównania powiem tylko, że mężczyzna miał 46 lat, a jego żona Maria 42. Prawdopodobnie, bo ten wiek pojawił się w prasie zaledwie raz. Ale oczywiście, jak wiemy, miłość nie ma żadnej granicy wiekowej. Chociaż w tym przypadku chyba nie miłość, a chuć i potrzeby seksualne. Prócz tego, że Karwatówne łączyły z Jabłońskim relacje intymne, to niewiele na temat tej kobiety wiadomo. To znaczy, wiadomo sporo, ale ciężko tutaj zweryfikować, które z podanych informacji były prawdziwe. Podobno kobieta początkowo miała przychodzić do mieszkania Jabłońskich na prośbę samej Marii. Była kimś w rodzaju pomocy domowej. Jabłońska, która leżała przykuta do łóżka, nie mogła wywiązywać się ze swoich obowiązków domowych. A ktoś w mieszkaniu sprzątać musiał. Zapewne Maria zdawała sobie świetnie sprawę, że jeżeli ona tego nie wykona, nie wykona tych obowiązków, to cała odpowiedzialność zostanie przerzucona na jej 11-letnią córkę. Dlatego też wolała pewnie zatrudnić się albo poprosić o pomoc jakąś znajomą. Skąd Jabłońska znała Karwatówne, to też tutaj nie wiadomo. Ale kobieta dość szybko miała skumać się z mężem Marii, z którym spędzała czas tak owocnie, że ostatecznie zamieszkała wraz z Józefem, jego żoną i 11-letnią Janką. Podobno Józef miał nawet namawiać kobietę, by ta przyłączyła się do jego praktyk uprzykrzających życie Marii. Karwatówna miała wyśmiewać, głodzić, a nawet bić kobietę. Aczkolwiek po raz kolejny zaznaczam, że to są informacje, które wypłynęły dużo później i nie wiadomo, czy rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce, czy po prostu powstały na skutek plotek. Na pewno Karwatówna dużą rolę w tej historii odegrała. Całej sytuacji, tej chorej sytuacji, przyglądali się sąsiedzi Jabłońskich, którzy, jak już wiemy, stali murem za Marią oraz jej córką. Widząc gehennę Jabłońskiej, sąsiedzi zakasali rękawy i wzięli sprawy w swoje ręce. Pogłoski głosiły, że grupa lokatorów bacznie wyczekiwała momentu, kiedy Józefa nie będzie w mieszkaniu, ale za to w środku będzie przebywała Karwatówna. Kiedy nadszedł ten długo wyczekiwany dzień, kilka mężczyzn wtargnęło do mieszkania, związało Karwatównę, wsadziło kobietę w worek, po czym na taczce wywieziono ją na ulicę, urządzając jej coś w rodzaju marszu hańby. Zawstydzona kobieta miała już nigdy więcej nie pojawić się w mieszkaniu przy ulicy Wygoda 6. Tak mówi jedna z wersji. Inna zakładała, że Karwatówna nadal do Józefa przychodziła, ale nauczona doświadczeniem nie zostawała już sama w mieszkaniu. Ale czy kobieta przychodziła, czy też nie przychodziła, to Józef i tak sprowadzał sobie do domu przeróżne kochanki. To zostało potwierdzone zarówno przez sąsiadów, jak i przez sklepikarkę, która prowadziła mały sklepik obok domu. Pod koniec 1931 roku, prawdopodobnie 29 grudnia, w mieszkaniu Jabłońskich doszło do dziwnego wydarzenia, a raczej serii dziwnych wydarzeń. Wersje na temat tego, co tak naprawdę tam się działo, są naprawdę różne, dlatego oprę się tutaj na najbardziej szczegółowym opisie zamieszczonym w prasie, uzupełniając go o dodatkowe fakty, które udało mi się wychwycić z innych artykułów, ale sensownie uzupełniają one podany przebieg wydarzeń. 29 grudnia, nie do końca wiadomo o której dokładnie godzinie, ale gdzieś nad ranem, zaczęła się ta seria niepokojących wydarzeń. Najpierw pewna staruszka podeszła do dozorcy domu przy ulicy Wygoda 6, informując, że została napadnięta, a jakiś bandzior zabrał jej 30 zł. Miało to miejsce właśnie w bramie domu czy też kamienicy, dlatego starowinka założyła, że kradzieży musiał dokonać któryś z lokatorów. Skowronek, czyli dozorca, przyjął zawiadomienie, ale chyba nie za wiele z nim zrobił, bo też nie za bardzo miał co zrobić. Starowinka odeszła, jednak dosłownie po chwili znów stanęła przed Skowronkiem. Wskazała wtedy palcem na zataczającego się Jabłońskiego, twierdząc, że to właśnie ten pijak wyrwał jej pieniądze. Ponieważ z Jabłońskim od dawna były już problemy, to też dozorca nie był jakoś wyjątkowo zdziwiony. Ale też nie podjął żadnych kroków i nie skonfrontował się z mężczyzną. Zauważył jedynie, że Józef kieruje się w stronę drzwi do swojego mieszkania. Dalsze wydarzenia przebiegały już niemal błyskawicznie. Pod drzwiami Jabłońskich stała przerażona, milcząca Janka. Dziewczynka nasłuchiwała odgłosów dochodzących ze środka, po czym z histerycznym płaczem wybiegła z budynku. Pędem ruszyła w kierunku sklepu Siedleckiej, którą poinformowała, że jej tatuś robi coś złego. Jest to oczywiście autentyczny cytat, który pokazuje, że pomimo tej całej ciężkiej sytuacji, pomimo tego zachowania Jabłońskiego, to dziewczynka w dalszym ciągu bardzo kochała ojca i nazywała go tatusiem. Za moment na klatce, czy też w przedsionku, bo prócz tego, że Jabłońscy mieszkali na parterze, to zupełnie niestety nie wiem, jak wyglądał rozkład budynku, pojawiła się zaalarmowana sąsiadka. Kobieta chwyciła za klamkę, jednak drzwi do mieszkania Jabłońskich okazały się zamknięte. Krzykiem zaalarmowała resztę sąsiadów, że w mieszkaniu Jabłońskich dzieje się coś złego. Okno pokoju Jabłońskich wychodziło na ulicę i posiadało mały lufcik, który tak się dziwnie złożyło, że pomimo sezonu zimowego był uchylony. Jeden z sąsiadów zauważył dym wydostający się z mieszkania właśnie przez wspomniany lufcik. Okoliczni mieszkańcy zebrali się w grupę, gotowi by działać. Części mężczyzn udało się dostać do środka. Jedne źródła mówią, że wyważono drzwi, inne, że ktoś pobiegł po siekierę i po prostu wyrąbano w drzwiach otwór, a jeszcze inne, że któryś z sąsiadów zbił szybę w oknie i właśnie w ten sposób utorował pozostałym drogę. W środku znalazł się m.in. dozorca Skowronek. W kłębach dymu zauważył, jak Józef Jabłoński siedzi pijany w sztok na kanapie i opala sobie włosy na głowie zapaloną gałązką oderwaną ze stojącej obok choinki. Zdzierał sobie przy tym gardło, śpiewając piosenki, które prasa określiła jako pijackie, ale nie pytajcie mnie o tytuł. Łóżko, na którym zwykle spała Maria, stało w płomieniach. W powietrzu czuć było zapach nafty. Ludzie szybko doskoczyli do szaleńca, chcąc wyprowadzić go z mieszkania i jednocześnie ugasić pożar. Ale Józef nie miał zamiaru poddać się tak łatwo. Przestał śpiewać swoje piosenki, ale nadal krzyczał. Tylko tym razem wygrażał swoim sąsiadom, że ci mają zostawić go w spokoju, że on chce się spalić wraz z mieszkaniem, a podobno nawet niektórym groził nożem. Sytuacja była dość poważna. Z jednej strony języki ognia rozprzestrzeniały się na pozostałe sprzęty. Z drugiej pijany szaleniec wymachiwał nożem. Sąsiedzka ekipa ratunkowa skupiła się na tym, by obezwładnić mężczyznę, nie odnosząc przy tym żadnych obrażeń. Pomógł im chyba stan upojenia alkoholowego Józefa Jabłońskiego, bo dość szybko im się to udało i z tego co wiadomo, to na szczęście nikt tutaj nie odniósł żadnych obrażeń ciętych. Jabłońskiego chwycono pod pachy, wyniesiono na podwórze, a stojącym obok robotnikom sąsiedzi nakazali trzymać mężczyznę. Sami zaś wrócili do mieszkania, by ugasić pożar. Na szczęście płomienie nie zdążyły wyrządzić większych zniszczeń. Według dostępnych informacji płomienie udało się zgasić przy pomocy 2 kubów wody, więc żywioł nie zdążył się rozhulać i wyrządzić większych zniszczeń. Na pierwszy rzut oka spłonęła kanapa i łóżko. Kilka pozostałych sprzętów zostało nadpalonych. Przez okno słychać było Jabłońskiego, który krzyczał, że żadnej kary się nie boi, bo jak tylko przyjdzie rewolucja rosyjska, to będzie amnestia, a on odzyska swoją wolność. W tym całym szoku zapomniano o jednej najważniejszej rzeczy. Po chwili pijany Jabłoński z lekkimi poparzeniami głowy zajrzał przez okno do środka swojego mieszkania, nawołując przy tym: Marysiu, żyjesz tam jeszcze? Dopiero słowa pijaka uświadomiły pozostałym lokatorom budynku, że przecież w pomieszczeniu powinna znajdować się również Maria Jabłońska. Tutaj znów dochodzimy do rozwidlenia. Jedne źródła mówiły, że ciało Marii leżało zwęglone na łóżku. Te wersje jednak z automatu wykluczam, bowiem, jak już wiemy, pożar nie był aż tak ogromny, a płomienie trawiły mieszkanie przez jakieś 5 do 10 minut. Raczej niemożliwe, by w tak krótkim czasie ciało Jabłońskiej uległo zwęgleniu. Pozostałe hipotezy są jednak jak najbardziej prawdopodobne. Jedne źródła mówią, że kobieta leżała pod łóżkiem, najpewniej zrzucona przez swojego męża, bowiem o własnych siłach nie była w stanie ruszyć się z miejsca. Inny opis mówił, że Jabłońska nadal leżała w estetycznie posłanym, chociaż nadpalonym łóżku. Na pewno na ciele kobiety widoczne były ślady poparzenia. Późniejsze śledztwo ustaliło, że Jabłoński wylał naftę na łóżko swojej małżonki oraz na otomanę, czyli kanapę, na której później usiadł. Potem po prostu podpalił oba meble. Dlatego też to właśnie te 2 sprzęty zostały najbardziej zniszczone przez ogień. Czy Maria dawała znaki życia w momencie odnalezienia? Tutaj dane też są rozbieżne. Aczkolwiek bazując na późniejszym raporcie z autopsji, to uważam, że jednak nie. I już Wam wyjaśniam, dlaczego tak sądzę, chociaż niektóre źródła faktycznie podają informację, że kobieta żyła jeszcze przez kilka minut po wyniesieniu z mieszkania, a nawet, że udało jej się dostać do szpitala, jednak zmarła właśnie w szpitalu. Sekcja zwłok jasno wykazała, że kobieta nie zmarła na skutek oparzenia, zaczadzenia czy z innych powodów ściśle powiązanych z pożarem. Na szyi tenatki odnaleziono zaciśniętą pętlę i to właśnie na skutek zadzierzgnięcia nastąpił zgon ofiary. Czyli innymi słowy, Józef najpierw udusił żonę, a dopiero później wzniecił pożar, prawdopodobnie chcąc zatuszować dowody swojej zbrodni. Jeżeli więc kobieta zmarła na skutek zadzierzgnięcia, to też niemożliwe, by żyła w chwili odnalezienia. Główna hipoteza policyjna zakłada, że mężczyzna chciał upozorować samobójczą śmierć swojej żony. Drugi koniec sznura, którego pętla zaciskała się na szyi Marii Jabłońskiej, była przywiązana do ramy łóżka. Prawdopodobnie właśnie dlatego Maria została odnaleziona pod łóżkiem, a nie na łóżku. mężczyzna chciał upozorować, że kobieta po prostu założyła sobie pętlę na szyję, przywiązała sznur do barierki i sturlała się z łóżka, by dokonać takiego aktu powieszenia się. Były piekarz nie spodziewał się jednak natychmiastowej reakcji sąsiadów. Kiedy usłyszał dobijanie się do drzwi, wiedział już, że jego plan nie wypalił. Dlatego chwycił za naczynie z naftą, rozlał łatwopalny płyn na łóżku i kanapie, po czym podpalił. W ten sposób prawdopodobnie chciał uniknąć kary, odbierając sobie życie. Prawdopodobnie, bowiem Jabłoński nigdy nie sprecyzował, co tak naprawdę się działo mu w głowie. Raz tylko, jeszcze po pijaku, przyznał, że tak naprawdę podpalił mieszkanie nie dlatego, by zatuszować dowody zbrodni, że chciał ukryć morderstwo, ale po prostu życie mu się sprzykrzyło. Przybyli na miejsce policjanci, od razu zauważyli u Józefa dość mocny stan upojenia alkoholowego. Wciąż pijany Jabłoński przyznał się do zbrodni. Później jednak swoje zeznania odwołał. Winy się zaprawdę nie wypierał, bo dowody były tutaj niepodważalne. Jednak przekonywał, że kompletnie nic nie pamięta. Nie wie, co zrobił, nie wie, dlaczego to zrobił, a zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, że był kompletnie pijany i coś zamroczyło mu umysł. Ale twierdził, że tak naprawdę nie wie, dlaczego doszło do takiej tragedii. Jego relacje z żoną były bardzo dobre. Nigdy się nie kłócili i żyli w zgodzie. Bieda była, to prawda, bo żona była sparaliżowana, a on bezrobotny. Ale tak poza tym to nic złego się u nich nie działo. Może trochę kłócili się o wydatki. Maria domagała się opieki lekarskiej, a on przecież nie miał pieniędzy, by płacić za lekarzy. A że na wódkę miał? Nie, wcale nie miał. Pił, bo to koledzy zwykle fundowali mu alkohol. Z Karwacką, owszem, doszło do zbliżenia, ale tylko raz. I to też jedynie dlatego, że jego żona kazała po nią posłać. Jakby nie kazała, to Karwacka by nie przyszła i do niczego by przecież nie doszło. Zeznania mężczyzny w ogóle były sprzeczne i nie miały sensu i logiki. Raz twierdził, że od 2 lat jest bez pracy. Innym razem, że już od 5 miesięcy pracuje jako robotnik na budowie. Zapytany o to, dlaczego wyrzucił dziecko z mieszkania, skoro nie planował morderstwa, też odpowiedział dosyć pokrętnie. On takiej sytuacji nie pamięta, on był pijany, ale jeżeli Janinka znalazła się poza mieszkaniem, to zapewne kazał jej wyjść albo nawet wypchnął z tego mieszkania, bo nikogo innego tam poza nim i Marią nie było. Ale tak ogólnie to nie pamięta. Cała linia obrony Jabłońskiego polegała na tym, że zbrodni dokonał w zamroczeniu alkoholowym i nic z tego nie pamięta. Pamiętała za to jego córka, która opowiedziała ze szczegółami, jak wyglądało życie jej rodziny. O tym, że ojciec już raz chciał udusić jej matkę, ale udało jej się ją wybronić, o kochankach sprowadzanych do mieszkania, o głodzie, o braku jedzenia i o tym, jak 29 grudnia ojciec wyrzucił ją za drzwi. Dziewczynka, przeczuwając wówczas, że stanie się coś złego, stała pod drzwiami i nasłuchiwała. Nie myliła się. Kiedy za drzwi dobiegł ją krzyk jej matki oraz odgłosy charczenia, nie namyślając się długo, pobiegła do sklepu Siedleckiej. Siedlecka potwierdziła później słowa dziewczynki. Pozostali sąsiedzi również stwierdzili, że w domu Jabłońskich wcale nie było tak kolorowo, jak przedstawiał to Józef. Bo o awanturach, pijaństwie i sprowadzaniu kochanek wiedzieli wszyscy. Mężczyzna więc tutaj jakoś zakrzywiał swoją rzeczywistość. Nie wiadomo, czy chciał się wybronić, czy po prostu faktycznie uważał, że w jego domu nic złego się nie działo. Jabłoński niby zasłaniał się stanem upojenia alkoholowego i zamroczenia umysłu, jednak z dokładnością opisał przeddzień tragicznych wydarzeń, kiedy również był pijany jak szpadel, a nawet wydarzenia poprzedzające jego wejście do mieszkania i morderstwo żony. Zupełnie jak gdyby dopiero po przekroczeniu progu mieszkania dostał jakieś pomroczności jasnej i jego pamięć uleciała i jego czyny stały się niekontrolowane. Ale fakt faktem. Józef wypił wówczas naprawdę ogromną ilość alkoholu. Zarówno wieczorem 28 grudnia, jak i rankiem 29 grudnia. zapewne właśnie po to były mu pieniądze ukradzione staruszce. 28 grudnia był tak pijany, że zasnął na ulicy, skąd zgarnęła go policja. W areszcie Jabłońskiego umieszczono z innym trzeźwiejącym pijakiem. Obaj panowie zostali zwolnieni nad ranem i chociaż zupełnie się nie znali, to połączyła ich miłość do napoi wysokoprocentowych. Wspólnie ustalili, że świat na trzeźwo nie wygląda tak kolorowo. Dlatego kupili flaszkę wódki, którą wypili w bramie, a potem popili ją dwoma butelkami piwa. To znaczy dwie butelki przypadały na głowę, łącznie butelek było 4. O napadzie na staruszkę nic nie wspomniał. Nazwiska swojego kompana od kieliszka, a w tym wypadku to chyba od butelki, bo kieliszków to panowie raczej nie mieli, niestety nie pamięta. Oprócz tego, że obaj zostali aresztowani poprzedniej nocy za pijaństwo, to nic innego ich nie łączyło. Mężczyzna miał odejść po tym, jak panowie wypili właśnie wódkę i piwa. Ponieważ obaj panowie zostali aresztowani poprzedniej nocy, to jeżeli policja spisała dane mężczyzny, to raczej łatwo byłoby do niego dotrzeć i potwierdzić wersję przedstawioną przez Jabłońskiego. Ale ostatecznie nie wiem, czy policja poczyniła jakiekolwiek kroki w tym kierunku. Później, wiadomo, nastąpiła ciemność i Jabłoński nie wie, co robił. Józef Jabłoński, postawiony przed sądem, zalewał się łzami, składając swoje wyjaśnienia. W tle materiału zamieszczam wam zdjęcie mężczyzny, jednak jest ono mało wyraźne. Z opisu miał to być niski, krępy mężczyzna o głupkowatym wyrazie twarzy i skórze wyniszczonej przez wieloletni alkoholizm. Podobno był bardzo podobny do znanego polskiego aktora, Stefana Jaracza, którego zdjęcie zamieszczam wam po prawej stronie, tak dla wizualizacji. Oskarżony podobno żałował swoich czynów, których na trzeźwo nigdy by się nie dopuścił. Lamentował, widząc swoją 11-letnią córkę, która oczywiście również pojawiła się na sali rozpraw. Osoby, które przejmują się tutaj przyszłym losem dziecka, informuje, że mała Janka trafiła pod opiekę sąsiadki Zambrzyckiej. Chociaż była to dla dziewczynki zupełnie obca osoba, to kobieta ulitowała się nad dzieckiem i postanowiła przyjąć się do siebie na wychowanie. Jest to więc jedna taka mała, pozytywna informacja w całej tej tragedii. Ale jak dalej potoczyło się życie Janki, to niestety nie wiadomo. Józef Jabłoński za zabójstwo oraz podpalenie został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok został zatwierdzony przez sąd apelacyjny. Natomiast do rozprawy w Sądzie Najwyższym włączył się znany nam z innych historii adwokat Zygmunt Hofmokl Ostrowski. Kto mnie słucha, ten wie, że był to niebywale skuteczny prawnik. Nie był krystaliczny i wywoływał naprawdę wiele skandali, ale wybronić oskarżonych potrafił jak nikt inny. I tym razem również jego interwencja okazała się skuteczna. Ponieważ Józef Jabłoński, oczekując w areszcie na kolejny proces, po raz kolejny podjął się próby samobójczej, znów próbował się podpalić, to sprytny adwokat wyciągnął maksimum z tej sytuacji. Przekonał sąd, że Jabłoński wcale nie chciał zabijać żony, a rozstrzygana sprawa nie jest historią zabójstwa, ale rozszerzonego samobójstwa. Nie doszło ono do skutku jedynie ze względu na sąsiedzką interwencję. Swojego klienta określił mianem człowieka tragicznego, dla którego nikt jeszcze nie napisał kodeksu karnego. Czyli po prostu tutaj wódka była przyczyną jego nieszczęścia, a nie sam Jabłoński. Sąd Najwyższy uwierzył Hofmokl Ostrowskiemu i cofnął sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny. Tam mecenas ponownie zaatakował, domagając się pogłębionych badań psychiatrycznych dla oskarżonego Józefa Jabłońskiego. Zachodziło tutaj bowiem przypuszczenie, że jest on osobą trawioną przez chorobę alkoholową, która całkowicie zaburzyła jego świadomość i odebrała kontrolę nad jego czynami. Sąd przychylił się do wniosku adwokata, Jabłoński został wysłany na kompleksowe badania psychiatryczne i tutaj faktycznie biegli psychiatrzy uznali, iż ze względu na zaawansowany alkoholizm Józef Jabłoński zdradzał cechy osoby z zaburzoną poczytalnością. Tym samym mężczyzna nie mógł zostać skazany na karę więzienia. Postępowanie przeciwko Józefowi Jabłońskiemu zostało umorzone, a sąd nakazał, by umieścić mężczyznę w szpitalu psychiatrycznym na przymusowym leczeniu i odwyku alkoholowym. Z tego co wiem, to Jabłoński został umieszczony w szpitalu w Tworkach. Ale jak długo tam przebywał, czy wyszedł na wolność i jeżeli wyszedł, to kiedy, to niestety nie udało mi się tego tutaj dowiedzieć. I chociaż w tej sprawie naprawdę było wiele niejasności, wiele zafałszowanych informacji, a ja nie byłam w stanie odszyfrować, które z nich były prawdziwe, to postanowiłam opracować Wam te historie, przekazać Wam, że takie wydarzenia miały miejsce, właśnie ze względu na to, że uważam, że doszło tutaj do niebywałej niesprawiedliwości. Można wręcz powiedzieć, że mężczyzna uniknął kary, no bo czymże jest przymusowe leczenie? A znając realia tamtych czasów, to zakładam, że mężczyzna został wypuszczony ze szpitala po paru latach, a może nawet po paru miesiącach. Bo bardzo często osoby, które zostały skazane przez sąd na szpital psychiatryczny, to opuszczały mury takiego szpitala i to dość szybko. Niesprawiedliwe jest również to, że gdyby Maria i Janka żyły w obecnych czasach, to szanse na to, że otrzymałyby one lepszą opiekę i interwencję, były naprawdę spore. Smutne jest również to, że pomimo opieki sąsiedzkiej nie udało się ocalić życia sparaliżowanej kobiety. Cieszę się, że pomimo tej tragicznej historii udało mi się przypomnieć Wam postać Marii Jabłońskiej, przypomnieć postać jej córki, która w wieku 11 lat tak heroicznie dbała o swoją chorą matkę. Po upływ czasu zaciera wspomnienia o wielu osobach. Cieszę się więc, że mogę Wam przypominać, że ktoś taki kiedykolwiek istniał. Że ta historia nie zostanie zapomniana przez wszystkich. Jeżeli Was również poruszyła historia Jabłońskich i chcielibyście w jakiś sposób mi podziękować, to możecie zostawić łapkę w górę pod dzisiejszym materiałem, skomentować filmik, napisać swoje odczucia, postawić mi kawę w serwisie Pie Coffee lub też zostawić mały donacik tutaj jako super podziękowanie. Jednocześnie wiem, że dzisiaj powinien pojawić na kanale film na temat wybrany przez moich patronów, przez moich wspierających, natomiast ze względu na te zawirowania w moim życiu, na te choroby i to, że teraz sąsiad właśnie znowu coś tam sobie stuka, nie wiem czy słyszycie, to wszystkie moje plany uległy małemu opóźnieniu. Ale nie przejmujcie się, kolejny materiał będzie już na pewno na temat wybrany przez wspierających, czyli przez część z Was, a ja już teraz zapraszam Was na jego wysłuchanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Trzymajcie się ciepło.